Komentarze w Radiu Gdańsk na zegarze 8 minut po 9, a w studio są już ze mną komentatorzy. Edyta Gronowska, Stowarzyszenie Edukacyjne Lokomotywa w Sopocie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Jakub Kornacki, aktor, muzyk, wykładowca. Witam pana.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Witam państwa, Andrzej Urbański. Zapraszam również naszych słuchaczy do dzielenia się swoimi opiniami, wysyłając SMS-y pod numer 603-06-06-06. Niedawno ukazał się raport amerykańskiego ośrodka badawczego Pew Research Center, który przebadał stan prześladowań religijnych w 198 krajach na świecie. Tak źle jeszcze nie było, wynika z tego raportu. W 143 krajach zarejestrowano przypadki prześladowania chrześcijan, a w 140 muzułmanów. Na co wskazują tego typu raporty, drodzy państwo, i dlaczego nie słyszymy o takich raportach i takich danych w mediach?
Chyba na to, co od wielu tysięcy lat się dzieje, to znaczy to, że rzeczywiście chrześcijanie są taką grupą najbardziej prześladowaną i to, że to są tak duże liczby, czasem jest takim, no niestety, też taką pułapką dla nas, że wielka liczba nie robi już na nas wrażenia. Dopiero wtedy, kiedy przyjrzymy się poszczególnym przypadkom osób, czy prześladowanych, czy upokarzanych ze względu na swoją wiarę, no to wtedy zaczyna nas to jakoś interesować.
Zwracam uwagę na mniejszości religijne, patujemy różnymi przykładami, w mediach jest tego bardzo dużo, a tutaj skala jest ogromna i...
Myślę, że ta ogromna skala to nie jest jedno zjawisko. Znaczy to jedno, znaczy jedną ogromną skalą zjawiska jest sama skala prześladowań, ale druga skala to jest skala przemilczeń. I nawet sama skala przemilczeń to nie jest jedno zjawisko, bo myślę, że rzeczywiście mamy do czynienia z taką dziwną... z taką dziwną, jakby podwójną moralnością społeczeństwa
XXI wieku.
Tak, gdzie rzeczywiście dopiero wtedy, kiedy obywatel amerykański, czy niemiecki, czy holenderski ginie, no to wtedy robi się wielka afera na ten temat. A w momencie, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią 100, 200, nie wiem, nawet 2000 obywateli jakiegoś afrykańskiego państwa, po prostu my Europejczycy dużo mniej się tym przejmujemy. Jakoś daliśmy się nabrać na to, że to nie jest to samo homo sapiens.
Badacze prześledzili rozwój tendencji przez całą dekadę od 2007 roku. Wyniki podzielono na takie cztery kategorie. Faworyzowanie jednej religii kosztem innych, wprowadzanie prawa i działań ograniczających wolność religijną, prześladowanie grup religijnych i ograniczenie możliwości praktyk religijnych. Co z tego wynika tak naprawdę dla nas?
Myślę, że łatwiej by mi było odnieść się do tego, co konkretnie dzieje się w Europie, bo tak naprawdę...
Za chwilę do tego, no, tak, do tego przejdziemy, bo to jest
bliższe. Myślę, że przede wszystkim jesteśmy świadkami próby takiego totalnego zmarginalizowania w ogóle obecności religii chrześcijańskiej, jako też pewnego takiego bytu kulturotwórczego, czy tworzącego pewną cywilizację. Moja teoria jest taka, że po prostu społeczeństwo, które jest gdzieś przeniknięte duchem Ewangelii, to nie są tak dobrzy klienci. W momencie, kiedy mamy do czynienia ze społeczeństwem zatomizowanym, ze społeczeństwem, gdzie nie ma takich więzi społecznych, gdzie nie ma jakiejś idei głębszej, po co chce żyć, mamy do czynienia z ludźmi, którzy są po prostu najlepszymi na świecie konsumentami, podatnymi na każdą możliwą reklamę i po prostu potrzebujący więcej konsumować, bo czym się w życiu zająć? Na tym się lepiej zarabia, na takim społeczeństwie, które w nic nie wierzy. Lepiej się zarabia, po prostu.
Jest taki raport Obserwatorium Dyskryminacji Chrześcijan. W wielu krajach widoczny jest trend narastania nietolerancji społecznej i rządowej wobec wyznawców Chrystusa. Na przykład w tym raporcie podane są, że w wielu krajach widoczny jest trend nietolerancji i chrześcijanie na przykład za odmowę podporządkowania się nieetycznym przepisom karani są aresztowaniami, wysokimi grzywnami, zwolnieniami z pracy. To mówimy już o tych prześladowaniach europejskich. A ja tylko przypomnę jeszcze, żebyśmy dobrze sobie to uporządkowali, że o prześladowaniach nie mówimy tylko wtedy, gdy chrześcijanie są torturowani czy zabijani z powodu swojej wiary, tak jak dzieje się to w wielu krajach światowych. Prześladowanie ma miejsce także wtedy, gdy chrześcijanie z powodu swojej wiary tracą właśnie miejsca pracy, środki na utrzymanie, kiedy dzieci na przykład z powodu swojej wiary lub wiary rodziców nie mogą dostać się do szkół lub mają ograniczone szanse zdobycia wykształcenia. Nie tylko te mocne takie obrazy, którymi epatują dzisiaj współczesne media, tylko właśnie to prześladowanie gdzieś może nawet nienazwane, ukryte.
No takich badań się szczegółowych pewnie nie robi, ciężko je zrobić, ale wydaje się, że jeśli no nawet ten ostatni przypadek osoby, która odmówiła promowania pewnych ideologii, które są niespójne z jej wartościami, straciła miejsce pracy tutaj w Polsce, że takich przypadków może być bardzo, bardzo, bardzo wiele. Ludzie ze strachu być może o swój byt, o swoje utrzymanie też są mniej otwarci na to, żeby mówić o swoich wyznaniach, bronić swojej jakiejś prawdy. I myślę, że tego jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
Myślę, że to można analizować na wielu płaszczyznach, ale ja znowu wrócę do pieniędzy. Weźmy przykład właśnie też tej wojny ideologicznej, która się dzieje teraz na gruncie szkół. Dzieci, które w Wielkiej Brytanii za odmowę uczestnictwa w obchodach miesiąca dumy gejowskiej zostały zawieszone w prawach ucznia. Uczeń w szkole w Szkocji, który został wyrzucony ze szkoły. Znowu, jestem bardzo głęboko przekonany, że chodzi o pieniądze. Po prostu jeżeli producenci, bo o co chodzi? Chodzi o środki antykoncepcyjne, które można będzie dzięki temu sprzedawać dzieciom. Jeżeli przekonamy producentom środków antykoncepcyjnych, udało się przekonać niemal wszystkie kobiety cywilizacji zachodniej, że nie można normalnie żyć bez antykoncepcji farmakologicznej. Co zrobić, żeby zarabiać jeszcze więcej? Trzeba przekonać dzieci. I dlatego tak olbrzymie pieniądze są przekazywane na tą propagandę i dlatego jest tak wielka walka o to, aby w Polsce również te dzieci były zindoktrynowane, tak jak we wszystkich innych krajach cywilizacji zachodniej, Europy Zachodniej.
Tak, wychowanie konsumentów, wychowanie konsumentów rzeczywiście bardzo łatwo się zarządza takim społeczeństwem, bardzo łatwo prostą reklamę dotrzeć do podświadomości, ale też z drugiej strony jeszcze patrzyłam, że była jakaś grupa muzułmańska w Wielkiej Brytanii, która sprzeciwiła się wprowadzaniu pewnych ideologii treści i ona została wysłuchana, czyli też jest taka trochę nierównowaga, czy ta poprawa politycznych. No, chrześcijanie są po prostu grupą prześladowaną i to jest fakt.
Ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden bardzo taki traktowanie instrumentalne muzułmanów właśnie przez różne grupy nacisku, grupy wpływu w Europie. Po prostu muzułmanie są używani do tego, żeby osłabić wpływy katolików, chrześcijan. Tylko myślę, że jest to bardzo krótkowzroczne, bo potem okaże się, że ta wolność zostanie dużo, dużo bardziej ograniczona w całej Europie.
Kardynał Gerard Müller, były prefekt Watykańskiej Kongregacji Nauki i Wiary, zwrócił uwagę na tak zwane subtelne prześladowanie chrześcijan w Europie. W Europie istnieje subtelna forma prześladowania. Jeśli wyśmiewa się kogoś z powodu jego przekonań religijnych, to jest to forma ataku na wolność religijną. Wiele osób wzywa do tolerancji, ale używa jej tylko jako broni przeciwko innym, oczekując tolerancji dla siebie, ale nie są przygotowani do wyrażenia szacunku innym poglądom, powiedział watykański kardynał w wywiadzie dla magazynu dla młodzieży. Subtelne prześladowanie chrześcijan w Europie. Słyszeliście Państwo o takiej formie?
Subtelne, nawet przecież ostatnie parady, które wykorzystywały dla swoich celów propagandowych no, wartości i świętości ważne dla nas osób wierzących, domagały się z drugiej strony tolerancji dla swoich przekonań, więc to już nawet nie jest subtelne, ale takie bardzo, bardzo no, wyraźne. Tolerancja tak, o ile ona dotyczy mnie, ale już w szerszym kontekście jakby nie widzimy, że my jesteśmy nietolerancyjni dla innych.
Znaczy mi się, ja z jedną rzeczą nie mogę się zgodzić. Nie zgadzam się z tym sformułowaniem subtelne. Myślę, że to już dawno nie jest subtelne. I chociażby wystarczy sobie porównać to, czego wymaga się, jakichś standardów postępowania, chociażby z osobami, które się identyfikują z tym ruchem LGBT. Przypatrzmy się chociażby temu, co zrobiła pani Kinga Rusin, pokazując na ulicy palcem, na drugą stronę ulicy krzycząc wstyd, wstyd do Zofii Klepackiej. Takie zachowanie musiałoby zostać uznane za brak tolerancji, za ostentacyjne prześladowanie, gdyby to było skierowane w stronę osoby właśnie działacza LGBT. W momencie, kiedy mamy do czynienia z Zofią Klepacką, która nie chce, nie życzy sobie indoktrynacji LGBT w szkole swoich dzieci, okazuje się, że pani Kinga Rusin wyrasta na bohaterkę. I tu mamy do czynienia z jakąś kompletną schizofrenią tych standardów.
Poza tym płonące kościoły, wyprowadzanie księża, atakowanie podczas mszy, to już tutaj ta delikatność, już dawno ona została przekroczona, ta granica.
Ja rozmawiałem 2 tygodnie temu ze znajomym, który mieszka przez ileś już lat we Francji i dowiedziałem się o rzeczy absurdalnej w ogóle, że po tym jak spłonęła katedra Notre Dame, księża we Francji postanowili, że jednak muszą chodzić po ulicach w sutannach. Dlaczego? Dlatego, że już od wielu lat boją się chodzić w sutannach i w koloratkach po ulicach Francji.
Ale wrócę do
tego. O czym my mówimy? Jakie subtelne prześladowania?
Wrócę do tej subtelności w takim kontekście rozmycia pewnych wartości, które dzieją się w Europie i na świecie. Bo na to zwrócił również uwagę papież Franciszek, mówiąc o tej subtelności. Papież nazwał to uprzejmym prześladowaniem, gdyż przybiera pozory kultury, maskuje się jako coś nowoczesnego, jako postęp. Ten, kto nie postępuje zgodnie z kanonem nowoczesnych przepisów, będzie uprzejmie prześladowany.
Prawda, kiedyś były łagry, zsyłano na łagry za swoje przekonania, a teraz jest poprawność polityczna i wejście do klubu ludzi, którzy może nie są nowocześni, są europejscy, nie są zbyt być może inteligentni, myślący samodzielnie, więc jakby takie szufladkowanie osób ze względu na swoje jakieś przekonania może być rzeczywiście bardzo, bardzo pięknie, eufemistycznie nazywane, no ale wiadomo o co chodzi.
W ubiegłym roku na świecie zginęło co najmniej 4,5 tysiąca chrześcijan, a ponad 1800 świątyń zostało zniszczonych lub przynajmniej zaatakowanych. Takie dane są podawane. Państwo jeździcie też po Europie, spotykacie się z różnymi ludźmi. Jaki jest wasz ogląd takiej sytuacji? Te spotkania właśnie choćby z kolegą z Francji, ale to są też pewnie w innych krajach spotkania. Czy można odczuć, że rzeczywiście jest pewne napięcie, które w tym zakresie, o którym mówimy, pewnej nietolerancji występuje?
W takich kontaktach bezpośrednich z ludźmi, do których, nie wiem, ja jeżdżę.
Pewnie też między szkołami
to jest pewna codzienność dla pani. Ja tego nie odczuwam tak bardzo i to jest taka dobra wiadomość być może, że jednak większość społeczeństwa ma inne pragnienia, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że ton nadają pewne elity, pewne grupy, pewne lobbystyczne organizacje, które mają media, które mają wpływy i one rzeczywiście kreują rzeczywistość, ale dobrze jest właśnie skupić się i może to jest ta taka idealistyczna i optymistyczna taka przesłanka dla nas, żeby szukać kontaktów z ludźmi i mówić o swojej wierze, o swoich wyznaniach, o swojej relacji do Pana Boga bez lęków, bez oporów i promować te wartości, które są dobre, ale z szacunkiem też dla innych osób.
Drodzy Państwo, to jest temat pewnie rzeka i tutaj można by sięgać jeszcze po różne inne przykłady, ale nie chciałbym epatować tylko dzisiaj takim dramatem ogólnoświatowym, europejskim, schodząc również na nasz polski klimat. Chciałbym teraz w kilku słowach, żebyście skomentowali tą akcję, bo trwa Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa wraz z misyjną akcją Święty Krzysztof. 1 grosz za kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy, ponieważ mówimy o krajach też misyjnych, w których różne rzeczy się dzieją na świecie. To warto zwrócić uwagę na ten pomysł. Jak byście ocenili ten pomysł takiej akcji? Wszyscy jesteśmy użytkujemy samochody, przepraszam, jeździmy, korzystamy z dróg, to bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, ale takie wsparcie i taką refleksję w tym tygodniu, myślę, warto podjąć?
Mnie taka refleksja przychodzi właśnie takiej wdzięczności. Rzeczywiście fakt, że udaje się ludziom przejechać 1000 kilometrów szczęśliwie, bezpiecznie, może nas skłonić do takiego aktu wdzięczności za to, czego doświadczamy. I ten 1 grosz za 1 kilometr jest świetną ku temu sposobnością. W ogóle warto wspierać misjonarzy, którzy poświęcają swój czas, swoje zdrowie, swoje życie.
Próbują zmieniać tą... ten bieg historii
i tą
rzeczywistość.
Środki lokomocji są bardzo ważne, żeby się przemieszczać, żeby docierać do różnych miejsc, więc ja wspieram.
Ja myślę, że W ogóle dla nas chyba Europejczyków bardzo pouczające powinno być to, że dzisiaj Kościół coraz dynamiczniej zmienia się pod wpływem tych regionów świata, które jeszcze niedawno wydawały nam się właśnie jakimś ostatnim peryferium, no bo gdzie jest jakaś Argentyna dla nas, gdzie jest Ameryka Łacińska? Nie wydawało się, że te ośrodki religijne mogą mieć jakiś wpływ na Rzym. Okazuje się, że mamy papieża stamtąd i on naprawdę wyciska niesamowite piętno na Kościele, więc przybywając z dalekiego świata może coś mieć do zaproponowania staremu kontynentowi. I ja też osobiście bardzo się cieszę, że coraz głośniej jest o ruchu misyjnym, coraz więcej jest osób świeckich, które się też w to włączają, bo to nigdy nie będzie taka sama działalność. I myślę, że nie tylko ten jeden grosz, ale też sam znam paru młodych ludzi, którzy poświęcili kawał swojego życia, osób świeckich, na to, aby wyjeżdżać na misję.
Często to się odbywa właśnie w takim spokoju, gdzieś nikt nawet o tym nie wie. A tutaj tylko dla takiego uporządkowania w ubiegłym roku zebrano prawie 3 miliony złotych i za te pieniądze zakupiono 40 samochodów, 3 busy, 2 ambulanse, 2 traktory, 1 mototaczkę. Najwięcej środków transportu zakupiono dla Afryki, potem Ameryka Południowa i Azja. No to są takie właśnie oddolne prace, oddolne. Jeden grosz, wydawać by się mogło to nic. A zobaczcie Państwo, ile może zmienić i ile dobra może też wygenerować.
To jest taka idea, myśleć globalnie, działać lokalnie i małymi krokami. Wydaje się, że kiedy uświadamiamy sobie, że naprawdę mały gest, mały czyn potrafi zmienić bardzo wiele, no to się wydaje nam już bardziej w naszym zasięgu i chyba taką akcją właśnie pokazujemy, że możemy wiele małymi rzeczami osiągnąć.
Zmieniajmy ten świat, bo jak my będziemy zmieniać, będziemy się do tego ustosunkowywać jakoś pozytywnie, to będzie nam po prostu wszystkim lepiej, a nie tylko będziemy mówić o tych złych, negatywnych sprawach. Również zmieniajmy na apel lekarzy pomorskich szpitali i pracowników socjalnych, którzy biją na alarm o dramatycznym wzroście zjawiska porzucania sędziwych pacjentów, czyli naszych dziadków, babci. Zostają porzucani, oddawani do szpitali na czas wakacji, a my w tym czasie jedziemy odpocząć. Co Państwo myślicie o tym dramacie, o którym mówią lekarze pomorscy?
No to jest chyba jeden z takich najbardziej bolesnych produktów promocji społeczeństwa konsumenckiego. Właśnie. Konsumenci to są ci, którzy oddają swoje dzieci do przedszkola na lato. Też mam taką znajomą przedszkolankę, która niemal ze łzami odbiera dzieci, które są oddawane do przedszkola w lipcu, a mama już w klapkach, już w kąpielowym kostiumie w samochodzie siedzi gotowa na plażę. Dziecko zostawia w przedszkolu. To jest rzeczywistość nasza dzisiejsza. Więc strach pomyśleć i właściwie tylko już jest kwestią czasu, kiedy u nas w Polsce też to Ministerstwo do Spraw Przeciwdziałania Samotności powstanie, bo jeżeli każdy będzie myślał tylko o sobie, no to czeka nas takie ministerstwo.
No niestety, chyba na to tak trzeba trochę też spojrzeć, że jesteśmy społeczeństwem, które dosyć egoistycznie patrzy i na siebie, i na świat, i stąd jakby to przykazanie miłości bliźniego jest tak bardzo potrzebne, żeby je odświeżać i wdrażać w życie, no bo inaczej skończymy rzeczywiście jako bardzo samotni i biedni ludzie.
Oby tak nie było, drodzy Państwo. Życzymy Państwu dobrego urlopu, dobrych wakacji. Rozglądajmy się wokół, dostrzegajmy te rzeczy, które są wokół nas dobre i mnóżmy tą dobro, żeby tego dramatu również prześladowań nie było. Moimi gośćmi byli dziś i komentowali Edyta Gronowska ze Stowarzyszenia Edukacyjnego Lokomotywa w Sopocie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Jakub Kornacki, aktor, muzyk, wykładowca. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za uwagę.
Andrzej Urbański.